radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Taką mam propozycję, panie Wojciechu, żebyśmy się odnieśli do tego.
No słucham, słucham, już się boję, co mi Rudnik wyciągnie z podziemia.
Nie, ja tylko słuchasz do nas napisał, proszę pana. Troszeczkę mnie zadziwiła jego opinia. Rzecz dotyczy górnictwa. Górnictwo to, jak każdy wie, temat gorący zawsze w Polsce jest. Dosłownie i w przenośni. Pozwolę się odnieść do radiowego przeglądu prasy odcinek 1046, w którym to mowa jest o górnictwie. Otóż zwracam się do pana z prośbą o sprostowanie informacji podanych przez panów. Mówicie, że górnik nie zna się na polityce, bo jak powiedział pan Cejrowski, ryje węgiel pod ziemią. No tak pan powiedział, panie Wojciechu, zaraz dojdziemy do tego dlaczego. A sami w kwestii górnictwa, jego opłacalności nie posiadacie żadnej wiedzy. Otóż polskie górnictwo jest obłożone ponad 30 podatkami. To jak ma konkurować z węglem z innych krajów, gdzie tam kopalnia płaci kilka procent podatków i tak dalej, i tak dalej. Pan pisze tutaj, że praca górników to ciężka praca, o czym doskonale wiemy. I teraz, panie Wojciechu, do omówienia tego, o czym pan napisał, ja tak zrozumiałem, jak pan powiedział, że ryje węgiel pod ziemią, to tak samo jakby pan powiedział, że polski rolnik no, ryje ziemię na polu swoim pługiem na przykład. No ale to nie znaczy, że to jest coś złego, że ryje ten węgiel pod ziemią. I to było chyba, ja przepraszam, że to pana tłumaczy.
No właśnie się dziwię, że mnie takie... Rudnik mnie tłumaczy, zamiast mnie rozpłaszczyć.
Przenośnia, proszę pana, że ryje ten węgiel pod ziemią i nie myśli o polityce na przykład.
Już prawda? Tłumaczę z pełnym uszanowaniem dla górników, o co prosił też ten słuchacz. Bo to nie jest ciemna masa. Niektórym się wydaje w taki sposób, a my tu ciężko pracujemy i trzeba posiadać nie tylko siłę, ale również ogromną wiedzę i inteligencję, bez przekąsu to czytam, żeby nie dać się zabić w tych trudnych warunkach. Z górniczym pozdrowieniem, szczęść Boże. Drogi słuchaczu i wszyscy inni, którzy opacznie zrozumieli. Otóż, kiedy mówię, że górnik ryje węgiel pod ziemią, to słowo ryje pokazuje właśnie ciężką pracę jego. I mówiliśmy to w kontekście związków zawodowych, które w imieniu i zastępstwie górników dogadują się albo nie z rządem na różne rzeczy. Górnik ryje pod ziemią, musi się skupić na tym, żeby nie dać się zabić pod ziemią i nie ma czasu bardzo często analizować szczegółów tych rozgrywek politycznych. Dlatego właśnie robociarze w Anglii wymyślili związki zawodowe, żeby ktoś się interesował szczegółami polityki, żeby ktoś wiedział, jaki jest lewar na premiera albo na tego, który chce być premierem i żeby coś wywalczyć dla tych górników. Więc górnicy nie muszą się interesować polityką, to nikomu nie odbiera inteligencji, że się niespecjalnie interesuje. A polityka jest zawiła ogólnie rzecz biorąc.
Powinni mieć te związki zawodowe, które rzeczywiście o ich interesy dbają, panie Wojciechu. I w minioną niedzielę górnicy mieli być w Warszawie. Taka była zapowiedź, już autobusy były wynajęte ze Śląska i tak dalej, i tak dalej. Mieli pomóc przedsiębiorcom. I nagle informacja, że nie, górnicy nie jadą do Warszawy. Ktoś z kim się dogadał, złośliwcy mówią, że Sasin tam, wicepremier, przepraszam za wyrażenie, pojechał na Śląski i sypnął grosze. No ja sobie zadałem trochę trudu i tak spojrzałem na to, jak dotowane jest górnictwo. Nie, żebym był złośliwy, tylko pan mówi o tych 30 podatkach.
Jeżeli się wolno wtrącić, żeby tak. Ostatni fragment tego listu zacytować. To była dla mnie informacja nowa. Nie udało mi się jej sprawdzić, czy rzeczywiście 30, czy to była taka hiperbola, ale rzeczywiście wszystko w Polsce jest obłożone wielokrotnie podatkami. Co jest moim zdaniem nawet niekonstytucyjne, bo kara powinna być jedna za przestępstwo, a nie kilka piętrowo ponakładanych. No i nie jest dobrze, że węgiel w Polsce jest ponakładany, na niego są wielokrotnie różne podatki. Tutaj słuchacz twierdzi, że 30. I proszę pana, nie jest dobrze, że premier Morawiecki co drugie słowo wtrąca albo ekologia, albo klimatyczne. Bo to oznacza, że kolejne podatki będzie nakładał na węgiel, na tych, którzy węgiel spalają, żeby prąd wyprodukować i będzie coraz gorzej z węglem.
Ja też nie obliczyłem, czy tych podatków jest 30 nałożonych na węgiel, ale sprawdziłem i teraz tak. Od tony węgla 100 zł to są podatki. Większość z tych podatków nałożonych na tę tonę węgla to są podatki, które idą praktycznie do kieszeni górników, bo to są pieniądze przeznaczone na przywileje pewne, może trochę z naddatkiem to mówię, na deputat węglowy, proszę pana, dopłatę do składek ZUS-owskich dla górników i inne składki i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, 78 zł rocznie każdy Polak dopłaca do górniczej emerytury. 78 zł każdy Polak płaci na restrukturyzację kopalń. I obliczono jeszcze, że każdy Polak, pan ja i 30 parę milionów innych, płaci 1876 zł rocznie na wydobycie polskiego węgla. Ja nie mówię tego, żebym miał pretensje do górników, ale tak wygląda ta struktura podatków. Pan się żali, że jest ich 30, ale z tych 30 podatków najwięcej korzystają górnicy. Proszę, żeby ten pan pokazał nam, czy każdy inny górnik, inny zawód, gdzie każdy Polak dopłaca rocznie prawie 2000 zł do tego zawodu. Nie ma.
Mówiliśmy parę razy o tym w kontekście importu węgla z zagranicy, że coś jest bardzo nie tak, że z zagranicy daje się importować węgiel do Polski i on wychodzi tanio, a w Polsce nie daje się tanio na miejscu wydobywać węgla. Właśnie czegoś tam jest za dużo. Za dużo jest albo struktur, albo jest za dużo akcji z różnych, albo jest za dużo deputatów. Nie wiem, coś jest nie tak i od tego właśnie jest rząd, żeby zarządził. A rząd co zarządził? Nie wiem, czy pan zauważył, że przypłynął największy statek, proszę pana, taki wielki jak Antonow, z węglem z Kolumbii. I na tle Antonowa się fotografował premier i towarzysze, natomiast żaden z towarzyszy nie przyjechał witać do Gdyni czy Gdańska największego masowca, jaki jest w stanie w Cieśninach Duńskich się wyrobić na zakrętach. Kolos przypłynął. Tam powinny być wszystkie telewizje, ale nie było, bo ten kolos z Kolumbii się opłacało, proszę pana, z Kolumbii w Ameryce Południowej przypłynąć przez morze i 121 tysięcy ton przywieźć węgla, który jest na miejscu w Polsce. Mógłby być wykopany polski węgiel, ale nie. Kupiło PGE paliwo z Kolumbii, bo jest taniej niż z Polski sprowadzić.
Dwie strony medalu oczywiście, opłacało się sprowadzić, ale z drugiej strony ci górnicy, którzy nawet w tym ciężkim czasie, panie Wojciechu, kiedy ta pandemia jest, wydobywają i tam się zarażają tym koronawirusem. No i teraz się zastanawiam, gdzie jest logika w tym wszystkim, proszę pana. No całą audycję niejedną musielibyśmy temu poświęcić, ale nad logikę tego wszystkiego, czyli utrzymania miejsc pracy na Śląsku, naszego tu patriotyzmu, że tu polski węgiel i tak dalej, nad tę logikę się przebija interes ekonomiczny po prostu.
Powiem panu coś najciekawszego teraz. Otóż ten wielki statek węgla z Kolumbii sprowadził rząd polski. Zajrzałem, czym jest PGE, firma, która kupiła ten węgiel. Firmie prywatnej wolno kupić na wolnym rynku, gdzie chce. Rząd jest od tego, żeby na przykład zablokował granicę wschodnią z ruskimi, żebyśmy nie kupowali przecenionego, taniego węgla z Rosji, bo sobie zrobimy krzywdę. Zniszczymy własną branżę, a ceny węgla w Rosji nagle wtedy czary-mary podskoczą. Przed czymś takim rząd nas zabezpiecza cłami na granicy. Natomiast jeżeli sam rząd poprzez firmę, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa, sprawdziłem udziałowców tej firmy. Słyszał pan kiedyś o PGE?
Tak, słyszałem.
No i proszę pana, wszedłem sobie do KRS-u i patrzę. Ponad 57% udziałów to jest czysto Skarb Państwa. Czyli kontroluje tę spółkę. Czyli rząd górnikom sprowadził na głowę węgiel z Kolumbii.
No niech mi pan wytłumaczy logikę tego.
Niech górnicy zadają to pytanie. Wszedłem głęboko w ten KRS, na ile ja jestem w stanie amator oglądać spółki giełdowe. Tam jest napisane, że poza tym, że 57% udziałów ma Skarb Państwa, to jeszcze udziały ma PZU. Różne inne firmy kupiły sobie akcje tego PGE. PKO BP, PKO SA. Wszystkie te firmy następne, które znalazłem, też mają udział Skarbu Państwa. Cztery tylko zsumowałem i mi wyszło, że Skarb Państwa ma poprzez inne firmy również ponad 61% udziałów, a jakbym wszystkie przeleciał z kalkulatorem, to by wyszło na to, że rząd ma 90% udziałów w tym PGE.
Premier Morawiecki
sprowadził z Sasinem i spółką 121 tysięcy ton węgla z Kolumbii w sytuacji, kiedy u nas na hałdach leżą tysiące ton węgla.
niech pan mi powie, jaki jest sens, że Ministerstwo Zdrowia, też taką panu przysłałem taki artykuł, to jest głośno w Polsce o tym, kupuje maski od znajomego ministra Łukasza Szumowskiego i na tym zarabia, na tych maskach jakiś znajomy jego instruktor narciarski, ministra głównego i brata tego ministra. I przy okazji, to pan już mi kiedyś o tym wspominał, ale ja zlekceważyłem te informacje, dowiaduję się, że na przykład w kwietniu pojawiła się informacja o dofinansowaniu spółki Marcina Szumowskiego, czyli brata ministra zdrowia, kwotą 22 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To rządowa agencja znajdująca się pod nadzorem ministra nauki. Sprawa wzbudziła kontrowersje i tak dalej, i tak dalej. No, tu piszą, oczywiście każdy może się ubiegać o taką dotację. No i każdy może sprzedać ministerstwu maski z takim przebiciem, że no tak umownie mówię, złotówkę, za złotówkę kupuję, a za 10 zł co najmniej sprzedaję. I facet, tak jak złośliwcy zauważyli, ten instruktor narciarski, który zarejestrował spółkę jednego dnia, a tam za dwa dni już sprzedawał te maski, natychmiast się tak wzbogacił, to złośliwie może. Kupił sobie wypasionego kampera, proszę pana, założył fotowoltaikę i tak dalej, no ale nie w tym rzecz. To przypadek jest, panie Wojciechu, a minister mówi,
zaraz.
On mówi, że od diabła by kupił nawet maskę.
No, no i
kupił.
I
od Chińczyków kupił.
Od Chińczyków, diabła, proszę pana, kupił fałszywe maski.
Niecertyfikowane. No właśnie.
Tak. I nie wiem, czemu prezydent Duda nie bierze za telefon czerwony do sekretarza Xi. Przecież są dobrymi przyjaciółmi, rozmawiali niedawno przez telefon, i czemu nie składa reklamacji za pomocą tego samego telefonu, bo powinien powiedzieć, dziady, przyślijcie porządne maseczki albo oddawajcie forsę. I za
panie Wojciechu, dlaczego nie posłał tego ministra na zieloną trawę, chociaż teraz mało tej zielonej trawy jest, i on składa dopiero doniesienie do prokuratury w momencie, kiedy pismaki się tym zajęły.
To już pana informuję na temat tych maseczek za 5 milionów złotych, co się narciarz wzbogacił. Nie ma nic złego w tym, że ktoś zwietrzył interes i w związku z tym poleciał szybko do urzędu gminy, zastosował tanie państwo za pomocą internetu i założył działalność gospodarczą. To się robi w kilka godzin. Więc on jednego dnia założył działalność gospodarczą, bo zwietrzył interes. I później natychmiast kupił tanio i sprzedał drogo towar i zarobił 5 balonów. Nie ma w tym nic złego i nielegalnego.
Nic złego, oczywiście. A minister w tym wszystkim, proszę pana, no to jest złe, panie Wojciechu.
Że brat ministra ma kolegę z narciarstwa, to jest podejrzane. To jeszcze nie znaczy, że to było przestępstwo. Uwaga, po miesiącu okazało się, że sprzęt zakupiony przez ministerstwo nie spełnia polskich norm. Nie powinniśmy mieć pretensji do narciarza. To jest wina kupującego. Kupujący w naszym imieniu, czyli ministerstwo, powinien się upewnić, że kupuje dobry sprzęt. To ministerstwo kupiło w ciemno od wczoraj założonej firmy, no to głupie ministerstwo. Bo jak ja bym miał taką okazję, że chcą ode mnie, wczoraj firmę założyłem i oni ze mną robią interes na 5 milionów i 30 wystawiam fakturę marca, a 1 kwietnia dostaję forsę, no to proszę pana, złoty interes. I do tego narciarza nie mam słowa pretensji, natomiast do ministerstwa mam pretensje, bo ministerstwo powinno uważać na takie rzeczy, że tam się kręci brat ministra w pobliżu tego biznesu i że firma była wczoraj założona, nie ma żadnego kapitału, nic, bo to jest działalność gospodarcza, więc firma, zasadniczo firma krzak. I my z nią robimy interesy na takie sumy, że facet zarabia na 305 milionów?
Tutaj nie ma przypadków, proszę pana, po znajomości i tak dalej. To się nazywa odpowiednio na świecie. Za coś takiego to by minister nie pobył 10 minut na tym stanowisku jeszcze. A u nas doniesienie do prokuratury. A gdzie są służby, które czuwają nad takim, powinny czuwać nad takimi sprawami? I nagle widzą, że się pojawia ktoś, nie wiadomo skąd zarabia takie pieniądze, zamieszany brat ministra, a minister. Dlaczego nie reagują?
No wie pan,
panie Wojciechu,
miały czasu, bo jak 30 firma zarejestrowana, a 1 już przelew poszedł, to teraz się służby tym zajmą, bo ktoś ich wykołował elegancko na zakręcie, był szybszy. Powiem panu tak, może po prostu facet miał szczęście, zorientował się, bo jeździli na nartach, coś usłyszał i skojarzył dwa wnioski. Od tego są służby antykorupcyjne, żeby sprawdzić, czy facet miał informację sprzedaną przez brata ministra. Czy też po prostu domyślił się, że trzeba szybko zabezpieczyć maseczki, bo będzie chętny do kupowania. No.
Panie Wojciechu, a moralność ministra, jakiś honor, coś takiego jest jeszcze? Chyba nie ma, proszę pana. Ale jak ja bym był podejrzewany o jakieś nieczyste interesy, to bym powiedział, panowie, zawieszam swoją działalność albo podaję się do dymisji, sprawdzajcie.
O nie.
Później najwyżej mnie przeprosicie, a na stanowisko nie
wrócę. Nie, proszę pana, tu się nie zgadzam. Ja jestem za państwem prawa lepszym niż mamy w Polsce w tej chwili, czyli domniemanie niewinności. dopóki mi się nie udowodni winy, jestem niewinny. I teraz, jeżeli uważam, że mojej partii szkodzę, bo ludzie mają podejrzenia i plotkują na mój temat, to wtedy honorowo się rzeczywiście wycofuję. Ale nie możemy wymagać od człowieka, no nie zapadł żaden wyrok, nic mu nie udowodniono, nie możemy wymagać, żeby on się zachowywał jak osoba winna.
Czyli pan sugeruje, panie Wojciechu, że minister w tej sprawie jest kryształowo czysty. Tak nie. Samo jak kryształowo czysty nie. Był kiedyś marszałek Sejmu, który latał sobie gdzie chciał i tak samo jak kryształowo był czysty według słów polityków Prawa i Sprawiedliwości nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli, który do dzisiaj odbija się im czkawką, a nie był kryształowo
czysty. Nie sugeruję, no to... że on jest czysty. Ja tylko mówię, że dopóki nie udowodni mu się winy, to ja nie mam prawa wymagać od tego człowieka, żeby się zachowywał jak winny i skazany. Chciałbym, żeby to dotyczyło wszystkich, i prawego buta, i lewego buta.
Jeszcze jedna sprawa, panie Wojciechu, szybko. Bardzo mi się spodobała działalność prezydenta Wrocławia, który w końcu powiedział prawdę o mieszkańcach mieszkań komunalnych, którzy mają różnego rodzaju, o Wrocławiu napisano, mają różnego rodzaju żądania, a to klatkę wyremontować, a to cały blok, ten budynek, w którym mieszkają komunalny. I prezydent Wrocławia w końcu powiedział, że to jest, proszę pana, bandyctwo w tym sensie, że nie płacą czynszów, zalegają z tymi czynszami, nie chcą odpracowywać swojego długu, a mimo to domagają się remontu miejskich kamienic. To są oszuści, zagrzmiał prezydent, proszę pana, i podawał jeszcze wiele innych przykładów i mówi tak, że ja, żeby kupić swoje mieszkanie, musiałem wziąć kredyt, tu ludzie dostają za darmo to mieszkanie, niski czynsz mają i jeszcze mają różnego rodzaju żądania. Nareszcie ktoś powiedział prawdę, a to dzieje się w każdym mieście w naszym kraju. Wielu jest takich, którzy mogą odpracować niepłacone czynsze i oni mają, wie pan, gdzie to wszystko.
Pan mają płaci. To gdzieś, ale mnie pan zawiódł no. Trochę, myślałem, że pan będzie bronił tych no, w czynszówkach, tak. Proszę pana, komunalnych tych ludzi, bo ja miałem dokładnie to samo zdanie. Prezydent powiedział ostrymi słowami, on się ubiega o stanowisko w wyborach, więc jeżeli stosuje język zbyt ostry, to na własne ryzyko, bo go nie wybiorą na reelekcję, uznają, że jest cham, albo w ostrych słowach powiedział prawdę, którą resztę Wrocławian doceni, i wybiorą go, bo to jest prezydent, który dba o interes. Jeżeli w tej sprawie jest tylko to, co tutaj napisali w gazecie, to jak najbardziej miał rację. Ktoś mieszka w bardzo tanim mieszkaniu, którego nie musiał kupić. Dostał ją jako pomoc od państwa, nie wiem co, w komunałce mieszka. Czynszu nie płaci. Proponują mu, żeby odpracował ten czynsz, jak nie ma pieniędzy. I jemu się pracować nie chce. I przychodzi jeszcze żądać, proszę mi wyremontować klatkę. No przecież no właśnie, to jest okradanie innych mieszkańców tego miasta na kilkaset milionów złotych, bo inni płacą jakieś podatki miejskie i tak dalej, a tamci zalegają z czynszem.
No i prezydent powiedział, co mi się bardzo podoba, dosłownie. To są oszuści, którzy nas wszystkich okradają, należy temu postawić wreszcie tamę i ja to zrobię. Wreszcie trzeba zacząć mówić o tym we Wrocławiu i w Polsce w sposób jasny, prosty i oczywisty. Nie patrzeć, i tutaj uwaga, na dochody i zyski polityczne. To zdanie prezydenta, chyba trzeba mu pogratulować takiego podejścia do sprawy.
W tym przypadku but prawy i lewy, proszę pana, mówią to samo. W tym przypadku uważam, że słusznie stwierdził.
Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.